Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I zgodnie z zapowiedzią jesteśmy na antenie. Poradnik Sukces i spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I zaraz przed rozpoczęciem pytanie od naszych słuchaczy. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania raz jeszcze strony poradniksukces.com. Znajdziecie państwo tam artykuły oczywiście, publikacje pani Eli, ale też kontakt, zakładka kontakt i na stronie poradniksukces.com i na naszej polskieradio.com, jeżeli chcecie państwo zadać pytanie do pani Eli. A my rozpoczynamy nasz dzisiejszy program i zaczniemy od tego, co się dzieje, gdy jesteśmy winni pieniądze jakiejś federalnej agencji rządowej. I tutaj mamy dobrą okazję, dlatego że dostaliśmy list od pana Janusza. Pan Janusz pisze: dzień dobry, pani Elżbieto, mam prośbę. Otrzymałem list, że jestem winny jakieś pieniądze Small Business Administration. Grożą mi, że zaczną mi potrącać 15% mojej emerytury. Czy mam się martwić? Jak mogę gdzieś sprawdzić, czy mam długi, komu jestem winien i jaką sumę? Nie pamiętam, żebym zapomniał o jakimś zobowiązaniu albo długu. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Z poważaniem, Janusz.
Bardzo ciekawe pytanie i poprosiłam pana Janusza o przesłanie mi zdjęcia tego listu, bo najpierw podejrzewałam, że to jest oszustwo, których przecież nie brakuje, ale nie. Pan Janusz dostał list z US Department of Treasury, czyli z Departamentu Skarbu, z działu, który nazywa się Bureau of Federal Service. I sprawdziłam, jest to... tego biura zadaniem jest windykacja długów winnych federalnym agencjom. Sprawdziłam numer telefonu, adres, one są autentyczne i prowadzą do wyjaśnienia, że sprawa dotyczy covidowego programu, który się nazywał Paycheck Protection Program, PPP, o którym było swego czasu bardzo głośno. I teraz przypomnę, że ten Paycheck Protection Program to program ochrony wypłat. Jego celem było udzielanie pożyczek biznesowych potrzebującym biznesom, które musiały się zamknąć w czasie COVID-u. Niektóre z tych pożyczek były umarzane. W sumie o wartości prawie tryliona dolarów, więc to olbrzymia suma, która została wpompowana w gospodarkę, żeby pomóc wielu biznesom, które musiały być zamknięte z powodu COVID-u. I ten program był ustanowiony przez administrację Trumpa w 2020 roku, tak jak mówię, żeby pomóc różnym firmom, osobom samozatrudnionym, firmom, instytucjom charytatywnym w trudnych covidowych czasach. Ale z biegiem czasu okazało się, że w tym programie PPP pojawiło się wiele nieprawidłowości, a wręcz oszustw. I już od dłuższego czasu administracja małych biznesów, czyli Small Business Administration, prowadzi weryfikację tych udzielonych i umorzonych pożyczek i stara się odzyskać swoje pieniądze, które zostały niesłusznie wypłacone. Więc tak, to Biuro Służby Fiskalnej w Departamencie Skarbu, od którego pan Janusz dostał list, on właśnie ma na celu ściągnąć te zaległe długi z agencji federalnych, a w tym przypadku ze Small Business Administration. No więc cóż, wyczytałam na internecie dla pana Janusza taką wiadomość. Tutaj cytuję. Jeżeli jesteś winien pieniądze agencji federalnej i nie spłaciłeś ich w terminie, masz dług przeterminowany. Ja to tłumaczę z angielskiego. Najpierw otrzymasz pismo od agencji, której jesteś winien. Jeśli nie zapłacisz agencji, to dług trafi do skarbu państwa, a my wyślemy ci list w sprawie tego długu. W liście znajduje się informacja, jakiej agencji jesteś winien pieniądze, jaką kwotę jesteś winien i w jaki sposób możesz zapłacić. Więc właśnie taki list dostał pan Janusz. No i sprawa nie wygląda dobrze.
No właśnie, pani Elu, to kończąc to pytanie, co powinien zrobić teraz pan Janusz? Czy zgodnie z tymi instrukcjami, jak pani przed chwilą wspomniała, ma zapłacić, czy ma po prostu wypisać czek, wysłać go na adres na przykład korespondencyjny, który dostał, czy może ma jakieś inne możliwości, że nie będzie musiał płacić? Co powinien zrobić?
No wszystko zależy od tego, gdzie jest pies pogrzebany. Bo pan Janusz pisze, że nikomu nie jest niczego winien. No ale może nawet nie pamięta, że przed cztery laty no, skorzystał z pomocy rządowej. Były takie sytuacje, że księgowi nawet sami proponowali, że załatwią te bezzwrotne pożyczki. Były ogłoszenia księgowych różnych agencji, które obiecywały te pożyczki z programu PPP. No więc nie wiem, jaka jest sytuacja, ale pan Janusz, zanim wypisze czek, bo to zawsze zdąży, powinien po prostu poprosić o dowód, że jest winien jakieś pieniądze. I żeby poprosić o dowód tego zadłużenia, należy zadzwonić pod numer tam podany chyba w liście, ale może pan Janusz sobie spisać, bo ja to wyszperałam na internecie. Ten numer jest 888-826-3127. Więc jeszcze raz 888-826-3127 i połączy się pan z analitykiem do spraw windykacji i przedstawi sprawę, bo tam w liście jest numer sprawy i tak dalej. I wtedy ten departament skarbu, który się dopytuje o pieniądze, będzie musiał zdobyć dokumenty dotyczące pana zadłużenia w Small Business Administration i te dokumenty przesłać. Jeżeli natomiast te dokumenty nie istnieją, bo to zaszła jakaś pomyłka czy coś i pan nie dostanie dowodu istnienia swojego zadłużenia, to pan pieniędzy zwracać nie musi. Także panie Januszu, życzę powodzenia i proszę dać znać, jak się sprawa rozwija.
A my przechodzimy w takim razie do kolejnego zagadnienia. Kolejne zagadnienie to takie sprostowanie odpowiedzi z tamtego tygodnia. To było pytanie od naszej słuchaczki, która spytała, czy po zmarłym byłym małżonku przysługuje polska renta wdowia z ZUS. Co chciałaby pani wyjaśnić, pani Elżbieto, jeszcze do tego pytania?
Tak, bo ja zrozumiałam, że pytanie dotyczy zmarłego męża. Czy po zmarłym mężu można dostać rentę wdowią od ZUS? I odpowiedziałam, że tak, jak najbardziej, renta się należy. Warunkiem jest tylko, żeby były małżonek był w ZUS-ie ubezpieczony, czyli przepracował w Polsce jakiś czas albo brał emeryturę i ta renta wdowia wynosi 85% emerytury zmarłego. Ale po naszym programie ja się wczytałam trochę bardziej i nasza słuchaczka pyta o rentę po zmarłym byłym małżonku. Zmarłym byłym małżonku. Więc dla mnie zmarły małżonek jest byłym małżonkiem, ale drugie znaczenie tego pytania może być takie, że pani się rozwiodła z tym mężczyzną i wtedy ten małżonek zmarł. Okay? I odpowiedź w takim przypadku jest inna, bo jeżeli pani się rozwiodła z mężem i ten mąż zmarł, to sytuacja jest inna. Po zmarłym eks-małżonku pani tylko wtedy dostanie rentę wdowią, jeżeli w dniu śmierci miała prawo pani do alimentów od tego męża ustalonych wyrokiem sądowym albo prywatną ugodą. Także niestety, miła słuchaczko, nie podała pani nawet imienia swojego, Ale wtedy tylko dostanie pani rentę ZUS-u po mężu, po mężczyźnie, z którym się pani rozwiodła i on wtedy zmarł. Tylko wtedy pani dostanie rentę, jeżeli ma pani prawo do alimentów i on pani płacił te alimenty.
Kolejne pytanie. Pytanie od imienniczki pani Elżbiety. Pisze pani Ela do nas. Bardzo dziękuję za porady, które są w Radiu 1030. Mam pytanie. Ja mieszkam w stanie Illinois. Kupiłam mieszkanie będąc singielką, następnie wyszłam za mąż, ale nie mamy dzieci. Chciałabym, żeby po mojej śmierci odziedziczyła je moja siostra. Czy jeżeli zapiszę siostrze to mieszkanie w testamencie, to wystarczy? Czy do tego mieszkania też będzie miał prawo mój mąż? Czy ustanowienie beneficjenta wystarczy? Dziękuję za poradę, Elżbieta.
Danielu, wyczytałam, że w stanie Illinois małżonek dziedziczy wszystko, jeżeli nie macie państwo dzieci. I to oznacza, że niezależnie od tego, co pani w testamencie wstawi, mąż ma prawo podważyć pani testament i ewentualnie odziedziczyć cały majątek po pani. Więc sugeruję, żeby po pierwsze pani skontaktowała się z prawnikiem, a po drugie, żeby pani uczyniła siostrę beneficjentem domu przez zapis, o którym mówimy już od dłuższego czasu, TOD instrument, transfer on death. Bo ten zapis, TOD instrument, który umożliwia zapisanie, wyznaczenie beneficjenta nieruchomości, on jest możliwy w stanie Illinois. Nie jest możliwy w połowie Stanów, nie jest możliwy w Nowym Jorku, w New Jersey, ale w Illinois jest. I sugeruję, żeby poszła pani na moją witrynę internetową poradniksukces.com i tam jest artykuł, on nawet jest podwieszony na pierwszej stronie TOD, jak wyznaczyć beneficjenta twego domu na wypadek śmierci. W okienku szukaj proszę wstawić TOD, TOD, czyli Tadeusz, Olga, Danuta i ten tekst się pojawi.
Ale przechodzimy do pytania od pana Pawła. Mówiła pani niedawno, że konta z wyznaczonym beneficjentem nie są częścią masy spadkowej i nie mogą być rozporządzone testamentem. Czy mogłaby pani wyjaśnić, co to znaczy? Konkretnie mówiąc, żona ma własne znaczne konto bankowe, gdzie wyznaczyła syna na beneficjenta. Teraz jest chora, bank jest daleko i wyprawa do banku byłaby dla niej problemem. Żona mówi, że zapisze w testamencie to konto córce, która ma większe potrzeby i poza tym cały czas o nas dba w odróżnieniu od syna. Ja jej tłumaczę, że nie tędy droga, że trzeba koniecznie zmienić beneficjenta. Kto ma rację?
Panie Pawle, pan ma rację. Bo krótko mówiąc, jeżeli żona chce zostawić konto bankowe córce, to koniecznie musi zmienić beneficjenta tego konta, bo testamentem tego nie można uczynić. Trochę dokładniej. Testamentem nie można rozporządzać pieniędzmi na wspólnych kontach albo tych, które mają wyznaczonego beneficjenta. Powodem jest, że takie konta bankowe z zapisem beneficyjnym albo wspólne konto, to są umowy między nami, klientami, a bankiem. A umowy, czyli kontrakty tutaj nazywane, nie mogą być zmienione przez testament. Okej? Okay?
To pani Alu, w takim razie tutaj takie pytanie jeszcze dodatkowe odnośnie całej tej sytuacji. Czy tylko pieniądze na koncie bankowym mogą być zapisane beneficjentom?
O nie. Nie, panie redaktorze. Wiele... Już tłumaczę. Również nieruchomości posiadane z kimś wspólnie przejdą na współwłaściciela, czyli nie tylko konta bankowe mogą być rozporządzone zapisem beneficyjnym albo wspólne konta bankowe przejdą na drugiego współwłaściciela drogą pozatestamentową, ale właśnie tak jak mówię, w połowie Stanów Ameryki te przepisy dotyczą również nieruchomości, również samochodów, również nieruchomości i inny majątek przeniesiony do Living Trust też przechodzi na beneficjenta drogą pozatestamentową. Odszkodowania z ubezpieczenia na życie ze wskazanym beneficjentem. To odszkodowanie nie przechodzi przez testament. No i środki na kontach emerytalnych. Bo każde konto emerytalne, czy to IRA, czy 401K, musi mieć, powinno mieć wskazanego beneficjenta. I te pieniążki na kontach emerytalnych nie przejdą przez testament, ale prosto wskazanej osobie. Również papiery wartościowe przechowywane na kontach inwestycyjnych. One są zapisane, zapis nazywa się transfer on death, czyli TOD, nie POD, ale TOD, ale to jest jedno i to samo. Tak jak wspomniałam, nieruchomości w połowie Stanów Ameryki i również pojazdy też mogą być, samochody mogą mieć wyznaczonego beneficjenta na wypadek śmierci, ale tylko w części Stanów, między innymi w Illinois.
Napisała do nas pani Ewa. Piszę do pani, ponieważ próbuję pomóc mojej cioci mieszkającej w Polsce w otrzymaniu renty wdowiej po śmierci wujka, który zmarł miesiąc temu. Kupiłam książkę od pani pod tytułem Emerytura Polska i Amerykańska i starałam się zrozumieć temat. Niestety nie jestem w 100% pewna, czy mamy poinformować ZUS o tym, że ciocia będzie pobierała 50% amerykańskiej renty wujka z Social Security, jak również 50% renty związkowej, jaką wujek otrzymywał z Carpenters Union.
Nie, ZUS-u nie musi pani informować o innych emeryturach otrzymywanych ze Stanów. Absolutnie nie. Ale muszę sprostować, że ciocie czeka nie połowa amerykańskiej emerytury wujka z Social Security, tylko 100%, bo wdowa dostaje 100%, dostaje rentę wdowią w wysokości 100% emerytury. No i tak jak mówię, ZUS-u nie musi pan mnie informować, bo nie jest zainteresowany amerykańskimi emeryturami czy rentami.
My od pani Ewy mamy jeszcze dwa pytania. Przejdę do drugiego. Pani Ewa pisze, mój wujek zmarł w Polsce. Mieszkał tam przez ostatnie 10 lat. Jego emerytury, zarówno Social Security, jak i związkowa, wpływały na jego konto w Stanach, do którego uprawniony był mój mąż i ciocia. Ciocia nigdy nie mieszkała w Stanach. Czy w dalszym ciągu renty, które otrzyma ciocia, będą mogły wpływać na to samo konto?
Zaraz. Wujek miał konto w banku w Ameryce, na które wpływała emerytura Social Security i emerytura związkowa. I do tego konta był uprawniony mąż pani Ewy oraz ciocia, czyli jego żona. Teraz no, konto należało do wujka, wujek zmarł. I nie można używać konta bankowego zmarłej osoby, bo to jest wręcz przestępstwo. Ale ja nie mogę odpowiedzieć na pani pytanie, pani Ewo, zanim pani mi nie powie, co to znaczy, że pani i pani mąż, nie, przepraszam, pani mąż i ciocia byli uprawnieni do konta. Co to znaczy byli uprawnieni? Czy oni byli współwłaścicielami, czy oni byli beneficjentami tego konta, czy też mieli po prostu upoważnienie, czyli power of attorney? To zaczniemy od konta. Bo jeżeli mieli upoważnienie, czyli power of attorney, to z chwilą śmierci wujka to upoważnienie wygasło. I teraz kontem tym może zarządzać tylko egzekutor masy spadkowej, może je zamknąć i pieniądze rozdzielić pomiędzy spadkobierców. Właściwie nie to, że może, tylko to jest obowiązkiem egzekutora masy spadkowej. To jest procedura sądowa zwana probate. Jest ona długa, kosztowna, kłopotliwa i dlatego mówię tyle o pozatestamentowych metodach przekazania majątku naszym spadkobiercom, żeby po prostu tę procedurę spadkową można było ominąć. Teraz, druga opcja to jest, że pani mąż i ciocia są beneficjentami konta wujka. Wujek zmarł. I beneficjenci mogą udać się do banku z aktem zgonu i pieniądze zamknąć, znaczy konto zamknąć, pieniądze wybrać. Ciocia jest co prawda w Polsce, więc trzeba w banku spytać, jaka jest procedura wtedy, gdy beneficjent jest za granicą i nie może przyjechać do Stanów tak łatwo. Teraz najłatwiejszą sytuacją było, pani Ewo, gdyby pani mąż i ciocia byli współwłaścicielami tego konta. Czyli konto byłoby zarejestrowane na trzy nazwiska, bo wtedy oni udają się do banku i zdejmują nazwisko zmarłego wujka, przepisują konto na własne nazwiska. Także jak widać, sytuacja zależy od tego, co to znaczy, że to konto, że państwo byli uprawnieni do tego konta. W jaki sposób uprawnieni. Ale teraz myślę o rozwiązaniu. Więc najłatwiejsze rozwiązanie dla cioci, żeby otrzymywała rentę wdowią, Social Security, czyli 100% emerytury męża, to jest po prostu skierować jej wypłatę na konto w Banku Polskim w Polsce. To byłoby najdogodniejsze i to się załatwia przez Biuro Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. Trzeba tam po prostu posłać maila, czy trzeba zadzwonić. Mail jest najłatwiejszy. Kiedyś oni mieli formularz kontaktowy, właśnie odkryłam parę dni temu, że już tego formularza kontaktowego nie ma. Nie szkodzi. To jest łatwa sprawa. Ta emerytura będzie, Social Security będzie słana do Polski, ale mamy problem z emeryturą zakładową. Bo pani Ewa pisze, że po śmierci męża ciocia będzie dostawała połowę tej emerytury swojego męża. I niestety emerytury zakładowej nie można skierować do banku w Polsce. Administratorzy rent, tych emerytur zakładowych tego nie chcą robić, im przepisy na to nie pozwalają. I ta emerytura zakładowa dla cioci, można powiedzieć, jest renta, wtedy musi pozostać wypłacana na konto w banku cioci, w banku amerykańskim. I tutaj sugeruję, żeby państwo zadzwonili do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, bo tam można się dogadać po polsku. Po drugie, Unia naprawdę rozumie naszą imigrancką specyfikę i założę się, że będą w stanie pani pomóc.
A my kończymy ostatnim pytaniem od pani Ewy. Czy ciocia będzie musiała płacić podatek od otrzymywanych rent w Polsce? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na moje pytania.
Tak, od rent należy się podatek dochodowy, niezależnie od tego, w jakim kraju są wypłacane. Czy ta renta, czy emerytura idzie na konto w Banku Polskim, czy w Banku Amerykańskim, niestety podatki dochodowe się należą i to trzeba rozliczyć na początku przyszłego roku. Również od renty Social Security wypłacanej w Polsce należy się składka ubezpieczeniowa. Należy się składka ubezpieczeniowa na Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 9%.
A my przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pana Przemka. Szanowna pani, mam 68 lat, w sierpniu skończę 69. Przebywam w USA od 1987 roku. Rozliczam się z dochodów od 89. Jestem legalnym rezydentem USA od czerwca 2023. Otrzymuję emeryturę z Polski, $649 na moje konto w USA od 2021 roku. Od września ubiegłego roku otrzymuję Social Security. Niestety Social Security zaliczyło mi tylko 16 lat opłat na fundusz emerytalny, co dało bardzo niską pensję, $708 po odliczeniu Medicare. Wyczytałem w pani publikacji, że gdybym miał zaliczone 22 lata Social Security, to by mnie odliczyliby mi $100 mniej miesięcznie. Pytanie, czy jeżeli bym się rozliczył ponownie, mniej agresywnie za 4 ostatnie lata i rozliczał przez następne 2 lata do wieku 70, to by mi dało następne 6 wypracowanych lat do Social Security, czy podniosłoby to moją emeryturę? Pozdrawiam, Przemysław. No mamy tutaj trochę kłopotliwą sytuację, bo bardzo dużo dat przede wszystkim i różnych liczb.
No tak. Krótko mówiąc, pan Przemek pracował 30 kilka lat w Stanach, ale wypracował $700 emerytury. Po odliczeniu Medicare, czyli w zasadzie dostaje no, prawie 900, ale jakby nie było, to nie są duże pieniądze. I pan Przemek myśli, żeby no, zaliczyć 6 lat w jakiś sposób. 6 lat pracy, ale może po kolei, bo pan Przemek pisze, wyczytałem w pani publikacji, że gdybym miał zaliczone 22 lata, to Social Security by mnie odliczyli $100 mniej miesięcznie. Panie Przemku, nie podpisuję się pod tym zdaniem, bo nie wiem, z jakiej książki jest wzięte i poza tym to mógł być jakiś konkretny przykład, który dla pana nie ma w ogóle zastosowania. No ale skupmy się na tym planowanym rozliczeniu fikcyjnych zarobków. I panie Przemku, to się rzadko opłaca. Omówiłam tę kwestię bardzo dokładnie w niedawnej audycji z 17 czerwca. Więc sugeruję pójść do witryny Polskiego Radia, tam kliknąć na zakładkę Dźwięki Radia, znaleźć poradnik Sukces, Elżbieta Baumgartner i sobie posłuchać. Bo krótko mówiąc, manewr niekoniecznie się opłaca, żeby 6 lat fikcyjnych zarobków rozliczyć, to pan musi płacić składki osoby zatrudnionej, a te składki wynoszą 15,3%, to jest 2 razy więcej od składek pracownika, bo pracownicy płacą składki Social Security pół na pół z pracodawcą. Teraz, pan się może rozliczyć z podatków dochodowych i na 1000 lat wstecz, ale Social Security uzna tylko 3 lata. Tylko 3 wsteczne lata, więc te 6 lat to byłoby stracone. Prawda? Czy też dobrze. Dalej, emerytura jest naliczana na podstawie średniej z najlepszych 35 lat, więc dodanie kilku lat z bardzo skromnymi minimalnymi zarobkami daje niewielką różnicę. I tutaj odsyłam pana na internet, proszę wpisać sobie Social Security Calculator i sobie policzyć, wstawić tam te lata, jakie pan ma, wstawić te lata, jakie pan pracuje i zobaczy pan, o ile panu emerytura wzrośnie. Więc przypuszczam, że tam o parę dziesiąt dolarów, a wyda pan parę tysięcy. Jeszcze ponadto, nic pan nie pisze o redukcji spowodowanej faktem pobierania polskiej emerytury, czyli Windfall Elimination Provision. Być może ta redukcja nie jest panu potrącana, bo ona wynosi aż 50% emerytury polskiej. Czyli od tej skromnej pana emerytury Medicare, emerytury Social Security, jeżeli się urząd dojrzy, że pan ma polską emeryturę, to zredukuje amerykańską emeryturę o ponad połowę emerytury polskiej, nawet 60-70%, tam w zależności od różnych czynników. Więc ja bym na pana miejscu po prostu sprawy nie dotykała.
A my przechodzimy do pani Anny. Pani Anna do nas napisała ostatnio: dzień dobry, 8 lat temu przestałam pracować dla Chicago Public Schools. W tym tygodniu otrzymałam list z Office of the Illinois State Treasurer dotyczący unclaimed property na parę tysięcy dolarów. Gdzie i jak mogę mądrze ulokować te pieniądze?
No, dla naszych słuchaczy, którzy się może nie dosłyszeli, wyjaśnię, że to Bureau Unclaimed Property jest to stanowe biuro zapomnianych pieniędzy. Więc pani Anna zapomniała o emeryturze polnej. I ta emerytura, tam się administrator próbował pewnie się kontaktować z panią Anną. Pani Anna zmieniła adres, przeniosła się, kto wie jak to było i pieniądze poszły do biura zapomnianych pieniędzy. I to biuro odnalazło panią Annę i pani Anna pyta, co z tymi pieniędzmi robić, jak zainwestować. No, pani Anno, nie znam pani sytuacji, nie znam pani tolerancji na ryzyko i po prostu odeślę pani do mojego artykułu, którego tytuł jest Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Ten artykuł pani znajdzie w mojej witrynie poradniksukces.com. W okienku szukam, proszę wstawić albo strategia, albo jedyna. Ten artykuł pani wyskoczy. I krótko mówiąc, jeżeli pani tych pieniędzy nie potrzebuje przez kilkanaście lat, to warto pieniążki zainwestować długoterminowo w któryś z powierniczych funduszy.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Nasza słuchaczka nadesłała nam pytanie odnośnie emerytur. Mam dwie emerytury, Social Security i ZUS. ZUS zgłosiłam do Social Security, pomniejszono mi emeryturę i to jest ok, bo takie są przepisy. Jednak emerytura ZUS jest mi corocznie podnoszona, ponadto kurs dolara do złotówki się zmienia. Czy muszę te zmiany zgłaszać do Social Security Administration?
Dobra wiadomość, miła słuchaczko. Nie ma pani takiego obowiązku, dlatego że raz naliczona redukcja WEP, Windfall Elimination Provision, pozostaje na pierwotnie wyliczonym poziomie i pani niczego zgłaszać nie musi.
No to rzeczywiście świetna wiadomość, a my przechodzimy do pytania od pana Mariana. Witam. Otrzymałem wiadomość od kolegi, że seniorzy po 62 roku życia, którzy biorą ślub, nie muszą obecnie być małżeństwem przez 10 lat. Podobno jest wymagany jeden rok pożycia, aby jeden z małżonków mógł się ubiegać o rentę Social Security po mężu lub żonie. Proszę mi napisać, czy to jest prawda, że Social Security Office zmienił dotychczasowe przepisy dla seniorów. Pozdrawiam, Marian.
Nie, panie Marianie, nic nie uległo zmianie. Bo po rozwodzie trzeba być co najmniej 10 lat małżeństwem. Bo jeżeli nie jesteśmy 10 lat małżeństwem, się rozwiedziemy, to nie mamy prawa do renty małżeńskiej. Okay? Ale w trakcie małżeństwa przepisy wyglądają inaczej. Jeżeli pan ożeni się, to renta małżeńska przysługuje, czy panu, czy żonie, tam w zależności od układów, po 12 miesięcy od ślubu, zakładając, że spełnione są inne warunki, wiek i tak dalej. Można to sobie sprawdzić w witrynie Urzędu Social Security, ssa.gov, ale krótko mówiąc, jeżeli związek trwa, to już 12 miesięcy od daty ślubu, jeżeli spełni się inne warunki, można brać rentę małżeńską.
Mamy pytanie od pana Janka. Moje pytanie. Moi rodzice pracowali około 6 lat w Stanach legalnie między rokiem 1970 a 1975, po czym wrócili do Polski. Tatoś już nie żyje, ale czy mamie należy się jakaś emerytura?
No ja nie wiem, czy jej się należy. A mama pracowała legalnie i płaciła, widzę.
Tak, legalnie. Mhm.
Tak. Tak, legalnie. No więc tak, jeżeli mama pracowała legalnie i składki płaciła, to może dostać emeryturę. Ona nie ma 10 lat pracy, ona ma 6 lat pracy, ale nie szkodzi. Bo mama dostać amerykańską emeryturę Social Security na podstawie łączonych okresów pracy w Stanach i w Polsce. No po paru latach pracy to ta emerytura będzie malutka, poza tym będzie ona pomniejszona przez podatek 25,5%. Ale jeżeli okaże się, że tata zarabiał więcej, to mama może dostać rentę wdowią po tacie, która może być wyższa. Więc jakby nie było, trzeba się skontaktować z Biurem Świadczeń Federalnych w Warszawie albo w Krakowie. Proszę wpisać w internecie Biuro Świadczeń Federalnych kontakt. Pojawią się tam informacje kontaktowe. Można napisać maila do nich, można zadzwonić, jeżeli się dodzwonimy, prawda? I złożyć wniosek. Złożyć wniosek o rentę małżeńską. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli własna emerytura mamy okaże się większa, to ją dostanie. Jeżeli renta małżeńska okaże się wdowia, okaże się większa, no to dostanie pani większe świadczenie.
To myślę, że jeszcze zdążymy odpowiedzieć na dwa pytania. Tutaj mamy pytanie od pana Józefa. Mam 74 lata, pobieram emeryturę w USA i nadal pracuję na pół etatu. Potrącają mi na czeku składki na Social Security. Jaka jest podstawa prawna, aby mi nie pobierali z wynagrodzenia tych składek? Kto powinien zwrócić mi te nadpłaty i za jaki okres?
Nikt nie zwróci, bo nie ma nadpłaty. Okay? I to jest pytanie, które się przewija od czasu do czasu. To nie ma znaczenia, czy pan pobiera emeryturę, czy nie. Jeżeli pan pracuje, to odprowadzane są zaliczki podatkowe i odprowadzane są składki na Social Security. Pan pyta o podstawę prawną. Podstawą prawną jest Federal Insurance Contributions Act z 1935 roku, który stworzył ubezpieczenie Social Security. I ta ustawa nakazuje, że pracodawca musi potrącać i odprowadzać składki na Social Security od wynagrodzenia każdego pracownika, niezależnie od jego wieku i niezależnie od tego, czy on już bierze świadczenia Social Security, czy nie. Ale mam dobrą wiadomość dla pana, panie Józefie, bo te nowe składki powodują, że pod koniec roku pana emerytura jest przeliczana i nieznacznie podwyższana.
Jeszcze ostatnie pytanie od pani Alicji. Czy jest prawdą, że Social Security płaci świadczenia tylko do 85 roku życia? Moi znajomi upierają się, że to prawda.
Do 85 roku życia, a potem co? No to mielibyśmy
problem na pewno duży. Tak.
Tak, mielibyśmy tutaj społeczny problem. Seniorzy by umierali na ulicy z głodu, prawda? No próbuję tu żartować, ale to jest po prostu kolejna jakaś miejska legenda, która się rozchodzi bez żadnego uzasadnienia. Nie. Świadczenia emerytalno-rentowe administracja Social Security płaci do śmierci. Kropka.
I to koniec. W takim razie krótkie pytanie, krótka, szybka odpowiedź. I my też kończymy nasz program dzisiejszy. Poradnik Sukces, jak co poniedziałek spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Z tego miejsca zachęcamy wszystkich słuchaczy. Jeżeli słuchacie państwo jakiegoś pytania i nadeszła was taka chęć wysłania do nas własnego, to śmiało, można to zrobić. Możecie do nas zadzwonić, poza anteną odbierzemy, spiszemy wasze pytanie. Numer SMS, który podajemy codziennie, też możecie SMS-em wysłać mailowo, strona poradniksukces.com, strona polskieradio.com. Tych dróg kontaktu jest naprawdę bardzo dużo, a ja chciałbym na koniec programu, jak zawsze, pani Elu, podziękować w imieniu naszym i wszystkich naszych słuchaczy za dzisiejsze spotkanie i za pani wiedzę i do usłyszenia już za tydzień.
Bardzo dziękuję za goszczenie mnie na pana antenie, panie redaktorze, i słyszymy się za tydzień.
Tak, miłego tygodnia, panie Elu, i do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.